Więc znalazłam coś takiego jak kaseta numer 3 pod tytułem Dysfunkcyjna rodzina. Myślę, że to jest Mario mówi, ponieważ jest takim męskim rodzaju wszystko. W tym wykładzie chciałabym przedstawić, jak dysfunkcyjna rodzina może wpływać na naszą duszę. Zanim jednak zobaczymy niezdrowe rzeczy w swoim życiu, dobrze jest mieć zapewnienie o obrazie Boga mieszkającego wewnątrz nas. Jezus mieszka we mnie żywy. On nie jest po prostu jakąś ideą na zewnątrz mnie. Moja wiara to nie wybór, na który się zdecydowałem dla Boga, ale moja więź z Jezusem jest byciem w jedności z Bogiem. Dzięki tej jedności i dzięki Jezusowi, który mieszka we mnie, są zdrowe miejsca wewnątrz mnie. I z tego właśnie wnętrza jestem w stanie obiektywnie zobaczyć przeszłość. Mogę zobaczyć to, czego brakuje mi w duszy, ciągle mając świadomość, że dzięki Jezusowi są zdrowe miejsca wewnątrz mnie. Na tym polega główna różnica pomiędzy uzdrowieniem, które przychodzi od Boga, a uzdrowieniem psychologicznym. Psychologia świecka opiera się głównie na wnętrzu człowieka, twierdząc, że powinieneś wyzdrowieć poprzez odkrycie swego prawdziwego ja. W chrześcijańskim uzdrowieniu zaczyna się od Jezusa, który mieszka w twoim sercu. To nie twoje wnętrze powoduje tę rzeczywistość, ale jedność Jezusa z tobą jest większa niż twoja wiedza na ten temat. To jest punkt początkowy dla każdego. Popatrz wstecz na swoje życie, rodzinę i zobacz złe relacje, jakie tam istniały i jaki to miało na ciebie wpływ. Wszyscy mamy bardzo silną tendencję, aby nie patrzeć wstecz na bolesną przeszłość. I wszyscy potrzebujemy mądrości od Boga, aby pomógł nam zobaczyć przeszłość taką, jaką ona rzeczywiście była. Mądrość Boża wyraża się w trójnasób. Umiejętność obiektywizowania, jeden. Dwa, umiejętność uzyskania porady od innych. I trzy, umiejętność powrotu do prawdziwych wspomnień. Jednym z mechanizmów, który nas zniechęca do patrzenia w przeszłość, jest wypieranie się, wyparcie. W pewnym sensie jest to dar, ponieważ w momencie traumy musi być jakiś sposób na blokadę tego przeżycia, aby być w stanie dalej żyć. Jeśli jednak przychodzimy do Jezusa, On powołuje nas do rzeczywistości, odkupia nas. Nasze odkupienie dotyczy przeszłości i teraźniejszości. Jezus prosi Cię, abyś zobaczył rzeczywistość taką, jaką ona naprawdę jest. I musisz zrezygnować z Twojej obrony wypierania się, ponieważ to nie pozwala Ci stawać się, być pielgrzymem. W pewnym sensie umiejętność opowiedzenia historii Twojej przeszłości daje Ci szansę zobaczyć, kim jesteś w teraźniejszości. Kiedy patrzysz na zdrową rodzinę podczas obiadu, zauważasz zdrową rozmowę. Będzie to wyglądało jak gwiazda, gdzie każdy może się swobodnie wypowiedzieć. Ale jest ktoś, kto będzie prowadził rozmowę tak, aby miała ona sens. Wszystkie tematy są możliwe do rozmowy, do dyskusji. Różnice zdań są akceptowane. Wszyscy są odpowiedzialni za swoje czyny i słowa. Jest właściwy krytycyzm i spostrzeżenie niewłaściwego działania. Ważny jest rozwój charakteru osoby. Jest wyrażana radość z powodu pozytywnego zauważenia tego, co jest dobre u innych. Dobro jest popierane. Nie chodzi też o to, że zło jest wypierane. Kiedy dzieje się zło, ono jest nazwane i właściwie ukarane. W zdrowej rodzinie jest silny dialog. Charakter człowieka rozwija się przez dialog. Bóg mówi, a my odpowiadamy. Nasza odpowiedź jest esencją odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest centrum rozwoju charakteru. W zdrowej rodzinie istnieje tego rodzaju dialog. rodzice zadają pytania dzieciom, a dzieci odpowiadają. Rodzice czekają na odpowiedź dziecka i uważnie je słuchają. Chociaż nie wszystko, co dziecko powie, jest wspaniałe. Rodzic pomaga dziecku oddzielić dobro od zła. Dziecko uczy się odpowiedzialności poprzez dialogowanie. Dialog jest sercem stawania się. Uczniowie pytali Jezusa, jak się modlić, a nie o co się modlić. W ostatniej książce Lian Peng mowa jest o tym, jak słuchać Boga, a nie co słyszeć. Zatem, gdy jest dialog z Bogiem, odpowiadamy na to, co On do nas mówi. Uczymy się odpowiedzialności przed Panem i dokonujemy wyborów. Jeśli wyrośliśmy w zdrowej rodzinie i taki rodzaj dialogu jest nam znany, będzie nam łatwiej słuchać Boga. W niezdrowej rodzinie rozmowa przy obiedzie może w ogóle nie istnieć. Jak wielu z nas przeżyło taki zimny obiad w ciszy. Może to być jedno z najbardziej niszczących przeżyć dla duszy. Innym strasznym doświadczeniem może być obiad, gdzie tylko jedna osoba ma prawo coś powiedzieć i wszystko musi przejść przez tą centralną osobę. W takiej niezdrowej rodzinie ludzie stale ukrywają swoje emocje, tylko pewne uczucia są akceptowane. Jest wiele tematów tabu, wiele sekretów. Każdy powinien zgodzić się z pomysłami najsilniejszej osoby. Ktokolwiek się nie zgadza, uznany jest za zdrajcę. Istnieje wiele kontroli i krytycyzmu. Panują legendarne zasady, niestałe i niejasne. Nigdy do końca nie możesz przewidzieć, którą zasadę właśnie złamiesz. Jest wiele strachu i złości. Rozwój charakteru nie jest popierany. Zachęcanie jest do odgrywania różnych ról. Ludzie nie żyją w dialogu, ale w monologu. Dzieci więc, a może nawet jeden z małżonków, zawsze myśli o sobie. Jeśli jedna osoba zachowuje się w niewłaściwy sposób, może nikt tego nie skomentować. Dziecko jednak dostrzega to i nawet może wyrazić swoją opinię. Za każdym razem, gdy postawa dziecka jest negowana, może ono zatracić poczucie dobra i zła. Często nawet nie ma z kim o tym porozmawiać. W dysfunkcyjnej rodzinie występuje wiele ról. Zawsze jest problem z jedną osobą. Może to być postać bardzo pasywna, na przykład ojciec, który jest jak milczący Budda. Zero emocji, jednak nieskończenie negatywny, definitywnie niepozytywny, nawet bardzo destruktywny. Ktoś, kto jest seksualnie bardzo niemoralny. Może znęcać się emocjonalnie, nadużywać alkoholu. Ktoś, kto na wszystko odpowiada z ducha irytacji i złości. W mojej rodzinie osobą problematyczną był mój ojciec, który wiele wycierpiał w życiu. Niektórzy ludzie w środku cierpienia podejmują decyzje nakierowane na dobro, jak na przykład Corrie ten Boom. W przypadku mojego ojca było odwrotnie. Urodził się i wyrósł w faszystowskich Niemczech. Gdy faszyzm doszedł do władzy, był wówczas nastolatkiem, a Hitler był ojcem jego narodu. Nawet dzisiaj wciąż w nim tkwi potrzeba ochraniania ojca narodu. Antysemickie myślenie i rasizm definitywnie sprzeciwia się chrześcijaństwu. Pamięta, kiedy z kolegami palił Stary Testament, bo to była żydowska księga. Nadmiar złego, mój ojciec pochodził również z niezdrowej rodziny. Mój dziadek wykorzystywał babcię, a ona była współzależna i pasywna w tej relacji. Po wojnie na 5 lat mój ojciec znalazł się w obozie jenieckim. Większość czasu spędził we Francji. Wiem, że bardzo tam cierpiał. Po ślubie z moją matką wiem, że wykorzystywał ją seksualnie i fizycznie. Również moja przyrodnia siostra cierpiała z tego samego powodu. Ja nigdy nie zostałem wykorzystany seksualnie, ale strasznie cierpiałem z powodu fizycznej przemocy. Cały czas, gdy dorastałem, nigdy nie mówiło się o tym, że mój ojciec zrobił cokolwiek źle. Musieliśmy po prostu zapomnieć, że cokolwiek się stało i przejść ponad tym do porządku dziennego. Uczono nas, jak mamy wypierać się problemów. Moja matka miała rolę osoby, która nie jest w stanie nic zrobić. Zawsze starała się odgadnąć myśli ojca i cała jej rola w rodzinie skupiała się na tym, aby powstrzymać go od robienia tego, co czynił w przeszłości. Nigdy nie chciała, by wziął moralną odpowiedzialność za swoje czyny. Pamiętam, że zawsze tłumaczyła ojca zachowania, mówiąc: oj, on strasznie cierpiał podczas wojny. To była prawda, ale nikomu nie daje to prawa, by zachowywać się niemoralnie. Nauczono mnie, że za każdym razem złe zachowania mogą mieć wytłumaczenie, więc kiedy masz dobre wytłumaczenie, czy możesz zrobić coś złego? W terminach psychologii moja matka była współzależna. Swoją tożsamość widziała w innych ludziach. Miała 15 lat, kiedy Niemcy okupowały Francję. Wzrastała w niechrześcijańskim domu. Jej ojciec był alkoholikiem i umarł na marskość wątroby. Po chwili jej śmiertelnej choroby nigdy nie przyznała się, że jej ojciec był alkoholikiem. 6 dziewcząt w jej rodzinie, 5 wyszło za mąż za alkoholików. Ona jest jedynym wyjątkiem, chociaż mój ojciec miał równie poważne inne problemy. Podczas niemieckiej okupacji Francji moja matka zakochała się w niemieckim oficerze i miała z nim moją przyrodnią siostrę Marie. Po wojnie matka miała 20 lat i 2-letnie dziecko, nie chciała jednak wyjść za mąż za ojca dziecka. Po wojnie posądzono ją o kolaborację. Musiała się zatem ukrywać z córką. Kolaboranci przeżywali straszne rzeczy. Golono im głowy, pluto na nich i przeklinano. Przez wiele lat nie mogłem zrozumieć, dlaczego ona nigdy nie chciała wrócić do Francji. Mojego ojca poznała zaraz, kiedy wyszedł z obozu niemieckiego, jenieckiego. Jego rodzina była w rosyjskim sektorze Niemiec. Nie miał domu, do którego mógłby powrócić, a matka była wyrzucona przez swoje państwo. Wydawało im się, że bardzo do siebie pasują. Szybko więc wyemigrowali do Kanady. Tam właśnie się urodziłem. Zanim wyjechali z Europy, mieszkali w obozie dla uchodźców. Wszystkie dzieci mówiły tam po niemiecku. Moja przyrodnia siostra tam poznała ten język. Kiedy miała 49 lat, po raz pierwszy usłyszałem, że mówi po niemiecku. W tym obozie urodził się mój brat, który wkrótce zmarł. Dowiedziałem się o tym, gdy miałem 8 lat, ponieważ moja rodzina wiele cierpiała w przeszłości, po prostu wypierali tę prawdę. Role, które przejmują dzieci w dysfunkcyjnej rodzinie, często pojawiają się, ponieważ nie mają właściwie ukształtowanego charakteru. Rola często przejmowana przez starsze dziecko to rodzinny bohater. Ciągle próbuje utrzymać rodzinę w całości i ma poczucie nadmiernej odpowiedzialności. Z zewnątrz mogą wydawać się bardzo niezależni, zawsze spadają na 4 łapy, mogą być jednak bardzo samotni. Taka była jedna z moich starszych sióstr. Inna rola to zagubione dziecko. Mają wiele stresu i mogą mieć załamania emocjonalne, czasem mają nadwagę. W mojej rodzinie była to jedna siostra, która podczas konfliktu była gotowa zemdleć. 25 lat temu pojechaliśmy z wizytą do Niemiec. Moja siostra przez 2-3 tygodnie nie powiedziała ani słowa. Gdy ją zapytałem, dlaczego nic nie mówisz, odpowiedziała: oj, chyba nie mam nic do powiedzenia. Oto zagubione dziecko w rodzinie i często ono się tak czuje. Zanim zaczął się w niej proces uzdrowienia, zawsze przepraszała za wszystko, co chce powiedzieć. Zgubione dziecko jest na ogół środkowym dzieckiem. Następna rola to klaun, często najmłodszy członek rodziny. Na wszystko reagują humorem. Moja najmłodsza siostra podczas obiadu, kiedy mój ojciec gotowy był do wybuchu, rzuciła mu miskę na głowę. Wszyscy zaczęliśmy się śmiać. Ponieważ była klaunem, mój ojciec również się śmiał. Ale jeśli ktoś inny próbowałby to zrobić, byłby straszliwie ukarany. Inna rola to kozioł ofiarny. Ma silne więzi z przyjaciółmi, często bierze narkotyki. Kiedy coś się źle dzieje w rodzinie, wszyscy go oskarżają. W niezdrowej rodzinie zawsze można kogoś oskarżyć. Ja byłem kozłem ofiarnym. Mój ojciec znęcał się nade mną, ale nigdy nad moimi siostrami. Możesz skakać z roli do roli, aby otrzymać miłość ojca. Na pewien czas przejąłem rolę bohatera rodzinnego. Role, które przejmujemy w życiu, pomagają nam, bo często dają nam możliwość przetrwania w niezdrowej rodzinie. Może wydaje ci się, że do żadnej z tych ról nie pasujesz, jednak może musiałeś odgrywać coś innego, na przykład byłeś małym mężem mamusi. Czy może byłeś odpowiedzialny za życie religijne swojej rodziny? Zaczynasz być odpowiedzialny za ich zbawienie. Przez 12 lat pracy duszpasterskiej przekonałem się, jak wiele ról może istnieć. Pamiętam, gdy 10 lat temu byłem na spotkaniu Rady Starszych w naszym kościele, dyskutowaliśmy na temat pewnej książki. Rozmowa wyglądała w ten sposób, że wszystko musiało przejść przez intelekt pastora, seniora. Nagle liderka kobiet powiedziała, że nie zgadza się z tą interpretacją. Senior pastor, odwrócony tyłem do niej, zapytał dokładnie, co ma na myśli. Ona nie chciała mówić do jego pleców i nagle w środku konfliktu rodzinny bohater w Radzie Starszych pyta, czy ktoś chciałby się napić kawy. Trochę grubawy, śmieszny lider młodzieżowy decyduje się, aby opowiedzieć dowcip. Zgubione dziecko w rodzinie ostentacyjnie zamyka książkę i krzyżuje ramiona i nie odzywa się ani słowem do końca spotkania. I nagle ja, kozioł ofiarny, pytam liderkę kobiet, to ciekawe, co myślisz? Wszyscy ci ludzie byli uczeni, ale aby żyć według określonych ról, a nie żeby wykorzystywać swoje dary i konfrontować się z konfliktem. W niezdrowej rodzinie ciągle słychać te dwa kontrastujące ze sobą słowa: kocham cię i odejdź. Nie możesz zrobić nic odpowiednio, potrzebuję cię. Często słychać też obietnicę, że będę przy tobie następnym razem. Ciągle jest tak, ciągle jednak jesteś sam. Być może mieszka w tobie reakcja niedojrzałego dziecka na ten krytycyzm. Masz w sobie ciągły głos krytykującego cię rodzica wewnątrz siebie. Może użalasz się nad sobą. Aby to zostało uzdrowione, musimy zrezygnować z systemu wypierania się, wyparcia. Sposobem na to jest opowiedzenie historii twojego życia tak, jak to naprawdę miało miejsce. Pan tobie pomoże. W prawdziwie dysfunkcyjnej rodzinie będzie też istniał mit rodzinny. Jeden z najbardziej dysfunkcyjnych rodziców czy dziadków widziany będzie w roli bohatera. Będą krążyły różne opowieści na temat tej postaci. Być może takiej właśnie historii rodziny się nauczyłeś. Pan Bóg musi ci teraz pomóc, aby zobaczyć przeszłość taką, jaką ona naprawdę jest. Zaczyna się od opowiedzenia twojej historii. Jaki był świat, w którym dorastałeś? Jaki był wpływ II wojny światowej na twoją rodzinę? Mam 37 lat, nie mieszkam w Europie, a II wojna miała wpływ na mnie też. Wiele czasu zabrało mi zrozumienie, jak trauma moich rodziców wstrząsnęła całą rodziną i to może uchronić nas przed naszym własnym cierpieniem. Prawie wszystkie wspomnienia, o które prosiłem Pana, by mnie uleczył, były mi znane. Nie musiałem szukać ukrytych wspomnień. Kiedy jednak modliłem się z przyjaciółmi, dotknęło mnie głębokie poczucie odrzucenia, które zostało zawarte w zdaniu: nie ma miejsca w oberży. To, co przeżyli moi rodzice po przyjeździe do Ameryki, wiele bólu odczuwałem w moim sercu. Po modlitwach ten ból nie miał już na mnie takiego wpływu. Wypieranie się, wyparcie próbuje spowodować brak odczuwania bólu. Chciałbym teraz modlić się, aby Pan Bóg pomógł nam wyjść z tej pozycji wyparcia. Kiedy przestajesz udawać, to wiesz też, jak zareagować na grzech, który względem ciebie został uczyniony. Ja na przykład miałem problem z homoseksualizmem. Jest to obrona przed szczególnym rodzajem bólu. Miałem grzeszne reakcje na mojego ojca. Nie akceptowałem mojej męskości z tego powodu, że nosiłem w sobie odrzucenie. Zdałem sobie sprawę z tego, że cierpię, ponieważ nigdy nie byłem dotykany przez swojego ojca. Z tego powodu uciekałem w życie homoseksualne, usiłując zdobyć dotyk mężczyzny. Chcę po prostu prosić Pana, aby pomógł Wam opowiedzieć Waszą historię. Jeśli ktoś obok Ciebie zacznie szlochać, pozwól mu płakać. Przyjdzie uzdrowienie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, przyjdź Duchu Święty. Połóż swoją dłoń na sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety. Panie, pokaż mi moją sytuację w rodzinie. Pokaż mi też bałagan w moim życiu. Wyciągnij mnie, Panie, z tego wypierania, z tego wyparcia. Boże, przynoszę Ci mój dom, w którym dorastałem. gdzie moje przedstawienie siebie było ważniejsze od tego, kim naprawdę jestem. Jest tak wiele sekretów w mojej rodzinie, tak wiele napięcia. Wszystko było ukryte w chmurze kłamstw. Panie, przebij się przez tą chmurę. Pokaż mi rolę, którą odgrywaliśmy w rodzinie. Jeśli byłem jedynym dzieckiem, pokaż mi, jak odgrywałem różne role po kolei. Przyjdź, Panie. Dziękuję Ci, że możesz przyjść do mojej przeszłości razem ze mną. Panie, wznoszę do Ciebie głos dziecka, który jest wewnątrz mnie, mówiąc z żalem do mojego biologicznego ojca. Tatusiu, dlaczego nigdy nie byłeś, kiedy Cię potrzebowałem? Wszystko, czego pragnę, to być blisko Ciebie i z Tobą rozmawiać. O Boże, Panie, przebaczam matce i ojcu. Dziękuję Ci, że pokazujesz mi, jak daleko głębiej powinno iść przebaczenie. Przynoszę Ci uczucie, że nigdy nikogo nie było dla mnie w domu i ciągle byłem sam. Dziękuję Ci, że Ty możesz objawić mi swoją obecność w tamtych sytuacjach. Nawet już nie ufam mojemu myśleniu, bo zawsze stawałem się osobą, która była obok mnie. Zawsze mi mówiono, że nie mam racji. Wyrwij z mojej głowy te taśmy, które wciąż powtarzają: zawsze się mylisz. Dziękuję, Panie Jezu. Pokaż mi, jak wyjść z tych ról, które odgrywałem. Panie, wybieram teraz, aby się stawać tym, kim naprawdę jestem w Twojej obecności.